Cześć, witajcie, z tej strony Robert, zapraszam Was dzisiaj do kolejnego Q&A 580. Witam wszystkich, którzy oglądają, którzy słuchają w formie podcastu, no i zapraszam. Jak widzicie, pewne zmiany zaszły w komentarzach, że pojawiają się takie odpowiedzi AI. Generalnie, no nie wiem, no ja w razie czego to ja z tego nie będę korzystał, tak? Po to jest Q&A, żebym tutaj odpowiadał na komentarze, jeżeli ktoś chce zgłębić jakiś temat, więc zapraszam. A jeżeli widzicie, że w innych filmach ktoś, powiedzmy, dopytuje i nie widzi odpowiedzi, to bardzo proszę tych stałych, tą stałą gwardię, żeby zaprosiła ich również do Q&A, że tutaj mogą uzyskać taką odpowiedź. Zindako, czytaj dalej. Cześć, po ostatniej prezentacji Samsunga ciężko nie odnieść wrażenia, że Samsung się nie stara, że idzie na łatwiznę. Pokazali tylko jedną ciekawą funkcję i to dla modelu Ultra, prywatyzujący ekran. Paweł Orzecha powiedział, że jak tak dalej pójdzie, to czeka ich los Nokii. Już stracili pierwsze miejsce w rankingu największych producentów smartfonów. Jak myślisz, z czego wynika ten taki stan rzeczy? Mówiłem o tym wielokrotnie. To się od razu zaznaczę, że może ten ekran prywatyzujący to nie jest jedyna rzecz. Jest jeszcze trochę chociażby funkcja stabilizacji wideo. Ogólnie poprawione wideo i zdjęcia, bo to już mogę też jakby tutaj potwierdzić, biorąc pod uwagę, że już od kilku dobrych dni mam telefon i na nim siedzę, ale zwracam uwagę, że opowiadałem o tym już wcześniej, no to jest zawsze relacja do poniesionych kosztów, do uzyskanych zysków. Jeżeli przez wiele lat Samsung za dużo nie zmieniał w swoich modelach, cały czas byli na pierwszym miejscu, cały czas sprzedaż była na takim poziomie, że akcjonariusze byli zadowoleni, no to jakby no po co zmieniać coś, co działa, tak? Nawet jeżeli ludzie mówią i widać wszędzie te nagłówki, że Samsung największa, najbardziej innowacyjna, jedna z najbardziej innowacyjnych firm na świecie, idzie po bandzie i nic nie zmienia. Jeżeli sprzedaż się zmienia, no to po co to zmieniać? I fakt jest taki, że zmiany wizualne, powiedzmy techniczne i no pewno technicznie się więcej zmienia, tylko nie o wszystkim wiemy, tak, ale po zmianom hardware'owym, jeżeli chodzi chociażby o obiektywy, no za dużo się nie zmieniało przez ostatnie lata i fakt jest taki, że nadal mieli tą sprzedaż bardzo wysoką, więc jakby koszty związane ze zmianą telefonów małe, a zyski cały czas duże. No więc mocno cały czas są na plusie. Z punktu widzenia firmy, no oczywiście ten PR taki, że Samsung nie jest super innowacyjny, nie jest specjalnie dobry, no ale z drugiej strony, no akcjonariusze, bo to oni na nich muszą patrzeć, na firmę, no są super, tak? W sensie małe wydatki, duży zarobek. Gitara, no jakby lepszego sposobu może nie być. I to samo tyczy się Apple, w sensie oni też tak gigantycznie się nie rozwijają, jeżeli chodzi o smartfony, tym bardziej, że jesteśmy przed premierą iPhone'a 17e, przypominam, który też nie będzie jakąś rewolucją i pewno znając życie nie będzie jakby wykręcał jakiejś tam fantastycznej sprzedaży, ale na przykład wydaje mi się, że w tym roku, do końca właściwie roku, do września, cały czas 17 będzie wykręcała bardzo dobre wyniki, bo to jest po prostu bardzo dobry telefon. I już inna sprawa, że wreszcie posłuchali powiedzmy innych, żeby dać ten 120-hercowy ekran, ale znowu, to nie są gigantyczne zmiany, a zarobki bardzo, bardzo dobre, no i dla akcjonariuszy oczywiście jest to świetna wiadomość. Więc czy jakby popieram jakby słowa Pawła? Wydaje mi się, że jeszcze nie, w sensie to jeszcze nie jest ten kurs kolizyjny, powiedzmy, z górą lodową, gdzie się już nie da tego cofnąć, ale rzeczywiście oni no gdzieś tą górę lodową już widzą, tak, w sensie jakby, gdzie jest problem, tak? Jakbyśmy mieli sobie to tak na chłopski rozum, powiedzmy, rozgraniczyć. No pierwszy problem został rozwiązany no kilka ładnych lat temu, no bo przecież Huawei był już numer jeden na świecie i tylko dzięki temu, że stracił usługi Google i został odcięty od technologii amerykańskich, spadł z tego pierwszego miejsca. Jakby no część osób może powiedzmy się cieszyć, a chiński komunistyczny rząd dotuje Huawei i okej, okay, to wszystko pewno gdzieś tam częściowo jest racja, natomiast z naszego punktu widzenia, nawet jeżeli wolisz Samsunga, Apple, cokolwiek innego, to jest złe rozwiązanie, bo gdyby już w 2018, wtedy kiedy rzeczywiście tam, czy 20, kiedy zaczął Huawei cisnąć i już był na pierwszym miejscu i nawet by się te ceny nie zmieniły, albo byłyby nawet w Huawei droższe, ale Huawei cały czas miałby budżet na to, żeby finansować rozwój tych swoich telefonów, no to konkurencja i Apple i Samsung też by się już wcześniej obudziły. Już byśmy mieli zupełnie inne iPhone'y i zupełnie inne Samsungi. Szansą oczywiście jest to, że mamy teraz, nie wiem, Vivo, Oppo, które mocno cisną i rzeczywiście tutaj, jeżeli te dwie marki się szybko nie obudzą, no to fakt jest taki, że po prostu zostaną bardzo daleko w tyle, bo już są mniej więcej dwa lata w tyle, powiedzmy, za konkurencją chińską. Natomiast no, plusem dla tych firm jest nadal to, że my postrzegamy Oppo, Vivo, te wszystkie chińskie marki jako coś mało sprawdzonego, że nie wiadomo, czy to będzie u nas. Gdzieś w głowie oczywiście zostaje to, że Vivo było i nagle się Vivo zmyło, więc to gdzieś tam oczywiście też rzutuje, powiedzmy, na postrzeganie marki, więc daje znać, że jakby nasz taki jakby strach przed, powiedzmy, chińskimi markami i próba, powiedzmy, gloryfikowania koreańskich i amerykańskich nadal działa na korzyść tych firm, ale jak długo, no tego nie wiem. Myślę, że dwa lata i może rzeczywiście być tak, jak Paweł pisze, że Samsung stanie się takim pariasem, w sensie, że nikt tego już nie będzie chciał, bo już nikt nie będzie wierzył, że tu rzeczywiście coś się zmieni, tak? A pamiętajcie, że bardzo duże jest przywiązanie do marki. W sensie, jeżeli ktoś kupował przez całe lata Samsunga, to będzie dalej kupował przez całe lata Samsunga. A Samsung miał bardzo duże grono odbiorców, biorąc pod uwagę liczbę sprzedanych ogólnie na świecie wszystkich modeli. Tak samo jest w przypadku Apple, więc no, sytuacja może się oczywiście zmienić. Postuluję założenie ruchu Make Samsung Great Again, abstrahując od pierwowzoru Maga, strasznie podupadli od premiery linii S24. No tak, ale to jakby nic nie zmieni. Moim zdaniem może wreszcie teraz zmieni to, że stracili pierwszeństwo na rynku, już nie są najbardziej sprzedającą firmą z telefonem na świecie. To może ich gdzieś tam pobudzić do działania, ale przypominam, że to też nie jest tak, pomimo tego, że ostatnio mówiłem, że jakby na przykład, nie wiem, w dziale z robotów odkurzających, tam presja na wprowadzanie jakby upgrade'ów takich, że coś tam się zmienia, jest dużo większa, w sensie co pół roku właściwie musi być coś nowego, innowacyjnego, bo inaczej wypadasz z rynku. Tu oczywiście jest troszkę inaczej i no, Samsung dopiero niedawno stracił tą pałeczkę pierwszeństwa. Więc model S26 był już skazany jakby na straty pod tym względem, że tam się już nic nie dało zmienić przed premierą. Może S27, a może dopiero S28 będzie tą serią, która w jakiś tam znaczący sposób wpłynie na to, jak wygląda rynek. Mam pomysł dla ciebie na jeszcze wcześniej. Nawet tytan porzucili, podobnie jak Apple. Już kiedyś o tym rozmawialiśmy, że to po co wciskali ludziom przez dwa lata tytan, jak coś lepszego od stali, skoro i tak skończyli z aluminium. Tak, oczywiście, no to pewno tam inne aluminium, ale nie zmienia faktu, że jakby koincydencja tego, że Apple porzuca Apple tytan i Samsung porzuca tytan, no jest jakby no kuriozalna, w sensie no ośmiesza to mocno Samsunga, tak? W sensie wprowadzili tytan, no to Samsung wprowadził tytan, porzucili tytan, to Samsung porzuca tytan. No wygląda to po prostu przekomicznie, tak naprawdę to jest taki poziom Genua jak kilka lat temu, jak Huawei wchodził, tak, że Huawei robił i wszystko wyglądało jak Samsung albo jak Apple i na każdej konferencji, no zresztą do dzisiaj to zostało, jak na każdej konferencji porównywali się do Samsunga i do Apple, więc to jest ten sam poziom żenady, tak, więc no, nic odkrywczego, no ale rzeczywiście, no dziwne, że Samsung takie rzeczy robi, naprawdę. Ale nie wiem, czy pamiętacie, ale w tych newsach, w których mówiłem też o tych takich przewidywaniach, że ktoś tam w Samsungu wpadł na pomysł, że właściwie jedyną konkurencją dla Samsunga jest Apple i Samsung będzie próbował robić to, co Apple w takim stopniu, że będzie po prostu żywcem, po prostu kopiował niektóre rozwiązania, żeby one były dostępne. Nie wiem, chociażby ten nowy kodek, który jest APV w Ultrze, który pozwala na lepsze nagrywanie. No zobaczymy. Mam nadzieję, że ta droga tak nie będzie wyglądać. Mam pomysł na film. Dla ciebie, roboczycu, czy opłaca się w dzisiejszych czasach kupować flagowce? Od maja zeszłego roku używając OnePlus Nord 4 i temu telefonowi naprawdę nic nie brakuje na moje potrzeby. Ma dwa OK aparaty, 120 Hz, bardzo szybkie ładowanie, 100W, jest wersja 12256, UFS 4.0. Zamysł filmu być taki, czy przeciętnym użytkownikiem potrzebne jest coś więcej, czy to tylko marketingowy bełkot. Robiłem parę lat temu taki telefon, ale taki film, ale rzeczywiście można było to odświeżyć w dzisiejszych czasach, kiedy ta stagnacja, jeżeli chodzi o flagowce, przynajmniej u niektórych producentów jeszcze bardziej poszła. Dzięki za odpowiedź i za pytania. Pozdrawiam cię serdecznie. Dzięki, również pozdrawiam. Bolemirowicz. Co do subskrypcji, nikt nie każe nikomu i kupować. Zamiast platform streamingowych można chodzić do kina albo kupować płyty na Blu-ray, albo czekać, aż film, serial pojawi się w telewizji, jak kiedyś. Muzykę można kupować na płytach, a i są strony, gdzie można kupować jako pliki FLAC lub w formatach oferujących jeszcze wyższej jakości jako MQA. I tak ze wszystkim. Sami wybieramy subskrypcję, bo jest taniej, wygodniej, a potem narzekamy. Znaczy, narzekamy dlatego, że nieoczywiste rzeczy próbują nam rzucić w subskrypcję, tak? No nie wiem, jak w HP przynajmniej laserowe mają, no spoko, ale te atramentowe, że mają subskrypcję na atrament. Jest to powiedzmy dziwne i niektóre takie trendy subskrypcyjne są co najmniej głupie, tak? W samochodach, nie wiem, ogrzewanie czegoś tam, jakieś dodatkowe funkcje, włączanie subskrypcji na jakieś tam rzeczy. Okej, rozumiem, jeszcze płacić, nie wiem, za jakiś tam systematyczny dostęp do jakiejś tam infrastruktury sieciowej, tak, nie wiem. Akurat w Tesli na przykład jest to spoko rozwiązane, że płacisz za internet, tak. Możesz nie płacić, możesz korzystać z internetu, z hotspotu, z telefonu, ale jeżeli chcesz mieć tam parę rzeczy dodatkowych i wygodniej, to płacisz te 35 zł miesięcznie. Więc są różne rodzaje subskrypcji, natomiast no fakt jest też taki, że chyba nasz świat się o tyle zmienił, że zmieniają się nasze preferencje bardzo szybko. I na przykład jeżeli miałbyś kupić, nie wiem, wszystkie piosenki z jakiegoś albumu we flakach, to wychodzi ci bardzo drogo, a może się okazać zaraz, że nie wiem, zmieniły ci się preferencje muzyczne i wolisz jednak posłuchać sobie czegoś innego. To koszty rzeczywiście wtedy rosną. Ja na przykład jestem osobą, która do kina właściwie chodzi tylko z dziećmi na filmy, które oni tam sobie mają ochotę obejrzeć. Natomiast wszystko, co chciałbym obejrzeć w własnym zakresie, już raz, że po prostu brak mi czasu, ale dwa, że po prostu wygodniej mi jest to obejrzeć sobie wieczorem w domu, nawet jeżeli mam ten film kupić za 40 zł, czy tam za 30 zł na własność, czy wypożyczyć sobie go za 3 dychy. Biorąc pod uwagę, że robię to kiedy chcę, mam na to czas, nie muszę tam się wybierać pół godziny wcześniej, nie muszę pół godziny oglądać reklam, sorry. Może łyka kawy wezmę? Więc wszystko oczywiście zależy, ale no domyślnie bardzo często no wszędzie te subskrypcje są, póki sobie nie zrobisz takiego podsumowania, ile to wszystko kosztuje, to rzeczywiście no jakby może tego nie widać, ale sumarycznie później jest to dość zatrważające. Super koza, widzę, że kanał dryfuje w stronę debat specjalistów od klimatu. Może jednak zająć się czymś, co ludzie ogarniają, bo wychodzi gadka, szmatka, wujków. No, myślę, że będzie pomijać sobie te tematy, chociaż wolę nie unikać pytań, które gdzieś tu się pojawiają, ale jakby nie zawsze mam na to wpływ, co się pojawia, tak. No, staram się po prostu nie kasować komentarzy zgodnie z obietnicami, które tutaj się pojawiły dawno, dawno temu. Jan Nosik Duwan. Dlaczego nie używam subskrypcji? Ja telefon mam zwykle abonament, natomiast nie wiem, czy nie przejdę na kartę za 20 miesięcy. Odnośnie abonamentów, w chwili obecnej naprawdę one są albo tak tanie, w zależności od tego, co używamy, tak, no bo jeżeli ktoś więcej spędza czasu w domu, internet potrzebuje właściwie tak do skoku, nie wiem, no i oferta na kartę i nie wiem, jakieś tam proste rozwiązanie, albo też bardzo wygodne, bo uważam, że na przykład Orange Flex jest mega wygodny, że sobie wszystko robisz z poziomu apki właściwej, nie musisz się w ogóle pojawiać w żadnym tam sklepie ani u operatora, to jest super, tak, natomiast jeżeli ktoś potrzebuje, powiedzmy, nie wiem, ma od dłuższego czasu jakieś tam pakiety i tak dalej, to jest to oczywiście trochę bardziej wygodne pod tym względem, że kontynuuję ten abonament przez tyle lat. Ja tak mam, nie pasa jakoś też dużo, bo mam tam jakieś tam promocje, chociaż na pewno mniej bym płacił w momencie, kiedy bym jakby korzystał z oferty na kartę, tak, więc zobaczymy. U mnie jest jeszcze ten etap, że moje dzieci tylko jedno ma numer telefonu, z którego nie korzysta często, więc to jest taki zasilane wtedy, kiedy potrzebuje. Jeżeli się okaże tak, że rzeczywiście będzie, że moje dzieci też będą potrzebowały numer telefonu, żeby mieć po prostu już właściwie swój i taki na stałe, będę wtedy rozważał, jak to migrować razem ze sobą, żeby robić sobie to po prostu jedną płatnością i tak dalej. Nikus Note, plęta płonie, a powietrze... Dobra, to czyli omijamy tematy takie sporne dla niektórych. Marcin Owczarek, sorry. To, że mamy wpływ na poziom zanieczyszczeń, do tego raczej nie neguję, natomiast ludzie normalnie są zmęczeni. Dobra, znowu o klimacie. Dobra, pomylimy sobie to. Piotrosa, witam. Czy warto twoim zdaniem tankować paliwo 9,8? Nie wiem, no są samochody, które mają napisane na wlewie, że zaleca na 98, a nie 95, więc no albo wymysł producenta, albo faktycznie jakby ten silnik jest do tego przystosowany. Nie wiem, no sportowe samochody, jeżeli mają jakieś tam lepsze osiągi, to potrzebują bardziej wyższych oktanów, jeżeli chodzi o paliwo, więc wydaje mi się, że coś w tym jest. Natomiast czy cały czas tankowanie 9,8? No widziałem jakieś kiedyś dawno testy, że na przykład 9,8 jest na tyle bardziej bogate, że powoduje niższe spalanie i tak dalej, lepsze czyszczenie silnika i w ogóle, więc nie wiem, no pewno by było trzeba zapytać jakiegoś speca, który się tym zajmuje. No ja oczywiście takim specem nie jestem. Piotr, witam. Czy warto twoim zdaniem... to samo. Okej. Okay. Kunolis... Hej Robert, subskrypcje są dla mnie mega wygodne, na przykład Orange Flex za 8-10 zł mam kartę w telefonie, zegarku, routerze ZT, a pro na dachu, nie jestem uwiązany umową i w każdej chwili mogę zmienić operatora, więc nie ma co narzekać na tę subskrypcję, dodam, że wszystko jest oczywiście bez limitu na wszystkich kartach. Tak, wiem, też to mam, bo często mi w plusie, bo ja mam oczywiście w domu też internet i u mnie jest tak, że czasami mam tak, że mam lepsze transfery w Orange, czasami w plusie. Korzystam z dodatkowej karty w Orange, bo mam po prostu sobie zamówiłem, więc przepinam sobie te karty, tym bardziej, że właśnie w plusie mi się kończy często ten pakiet tam kilkuset gigabajtów, a w Orange mogę mieć bez limitu. Więc tak, to no oczywiście to jest wygodne, tak, i szczególnie jeżeli rzeczywiście jesteś na takim etapie trochę jak ja, że ostatnio słyszałem, że u mnie coś się dzieje ze światłowodem. Byli jacyś panowie tam jakieś, nie wiem, kilka miesięcy temu mierzyli coś tam w drodze. Ale czy faktycznie ten światłowód będzie w ciągu pół roku albo roku, tego nie wiem. Natomiast no fakt by było mieć właśnie coś takiego, że mam umowę bez jakby daty ważności, że mogę w każdej chwili to rozwiązać. Jak na przykład wejdzie mi taki światłowód, więc jasne, to jest całkiem wygodne. Voldemaro Super Life, Jason Brody, ten prywatyzujący ekran to taka nowość mocno na siłę, dla mnie totalnie bezsensowne. W sensie, no powiem szczerze, że ja na przykład w domu, jak teraz korzystam te kilka dni z tego, z S26 Ultra, to jakby ani raz włączyłem to, żeby pokazać to dzieciakom i żonie, żeby sobie zobaczyli, o co w tym chodzi. Natomiast czy do codziennego użytkowania bym z tego korzystał? Pewno ustaliłbym sobie taką rutynę, że jeżeli jestem poza domem, to sobie to włączę automatycznie, bo skoro mam, to dlaczego mam z tego nie korzystać? Natomiast tak się zacząłem zastanawiać. Okej, no zdarza mi się, że czasami na przykład, nie wiem, wchodzę tam gdzieś w sklepie na konto bankowe, żeby coś tam zobaczyć, albo jakiś tam blik zobaczyć i tak dalej. Wiadomo, gdzieś tam w sklepie dookoła są kamery, które pewno widzą bardzo dokładnie tam co ludzie robią, więc widzę też, co się dzieje na telefonie. No to są takie sporadyczne przypadki, gdzie faktycznie bym pewno z tego korzystał. Natomiast czy ja mam jakieś takie tajne rzeczy przez poufne, że jakby no patrzę z boku gdzieś tam, czy ktoś mi zagląda przez mankiet, że widzi, że czy tam scrolluję Twittera albo Face'a czy TikToka, no nie wiem, no myślę, że nie. W sensie to nie jest taka rzecz, która była dla mnie najważniejsza pod tym względem. Oczywiście fajny bajer i tak jak mówię, na pewno sobie to tak bym ustawił, a natomiast czy to jest rzecz, którą ja bym musiał mieć w swoim telefonie? Nie sądzę. Czy wolałbym zamiast tego rozwiązania, które pewno tanie jakby w technologii i wdrażaniu i w tym, jak to wygląda, jeżeli chodzi o ekran, nie jest. Czy wolałbym za to mieć dużo większe matryce wszystkie w przypadku Samsunga, żeby robił lepsze zdjęcia? Myślę, że zdecydowanie tak. W sensie wolałbym taki jakby dopał taki hardware'owy w telefonie niż ten ekran. Tak zdecydowanie. Dreming 96. Robert, kilka luźnych pytań. Jak wygląda u ciebie praca, jeśli chodzi o nagrywanie filmów? Czy planujesz nagrywanie na cały miesiąc do przodu, czy na tydzień? Jak to wygląda od kuchni? Odpowiedz o tym, jeśli możesz. Jasne. Znaczy, generalnie mam listę zrobioną z smartfonów, które mam, albo które do mnie idą. Mam wpisane daty, kiedy one przychodzą do mnie, bo bardzo często to jest tak, że 2 tygodnie sztywno. Czasami tam można przyciągnąć tam parę dni, ale muszę też oddać, więc mam listę, kiedy, jaki telefon, w jakiej kolejności i się tego trzymam, bo wiem, że na przykład teraz mam do skończenia jeszcze Motorola, którą no właściwie mam nagraną, mam wszystko gotowe, muszę tylko powiedzmy nagrać gadane, ale przebitki już mam zrobione, zdjęcia mam zrobione, wszystkie testy porobione, co potrzebowałem, więc tamten telefon poza nagraniem tego, co chcę powiedzieć i zmontowaniem tego, jest jakby na finiszu. Mam też Realme dwa modele, które no generalnie przebitki mam porobione. Zdjęcia mam w dużej części zrobione, nie wszystkie, ale tam mam jeszcze odległy czas, no bo na przykład w przypadku tamtego telefonu miałem go chyba miesiąc przed premierą i do premiery mam jeszcze chyba z 2 tygodnie, kiedy schodzi embargo na recenzję, więc nie muszę się spieszyć, mogę z doskoku. Myślę, że nawet może się okazać, że S26 Ultra wyprzedzi tamten telefon, który już od miesiąca u mnie jest w domu, czy właściwie dwa telefony. W międzyczasie jeszcze mam Pixela, na którego też jest w któryś dzień embargo, więc mam wpisane, kiedy jest embargo. Nie mam za dużo przebitek Pixela, ale na Pixela mam jeszcze chyba z tydzień, więc spokojnie sobie z tym poradzę, zresztą nie będę się tak spieszył. Pixelu też za dużo nie ma co tam omawiać, no bo tam zmian jest naprawdę bardzo, bardzo mało. No i za chwilę wiem, że kolejne telefony do mnie przyjdą, więc mam to wpisane, więc wiem mniej więcej, jak to wygląda. Natomiast no, okazuje się często, że na przykład, nie wiem, jakiś producent do mnie pisze, że o, hej, mamy jakiś model do przetestowania, czy chcę, żeby ci podesłać. No i ja piszę, że okej, mam okienko takie i takie, mogę wtedy się tym zająć, a oni mówią, nie, wyślemy teraz, mamy 2 tygodnie. No to ja mówię, no to bardzo mi przykro, ale ja nie jestem w stanie teraz tego zrobić, tak? W sensie ja się nie zmieszczę w tych 2 tygodniach, bo mam inne rzeczy, które mam wcześniej zakolejowane i tyle. No i oni podejmują decyzję, czy chcą jednak wysłać, czy się nagną, czy się nie nagną. Jak się nie nagną, to trudno, no ja nie jestem w stanie wszystkiego sam zrobić, tak, przypominam, że wszystko robię sam, więc no, nie mam jakiejś takiej, nie wiem, komfortu, że nie wiem, ktoś za mnie jeździ na jakieś tam śniadania prasowe, czy gdzieś, żeby gdzieś tam, no bo jak ja nie pojechałem na śniadanie prasowe, to nie dostałem telefonu, tylko mi go wysyłają później kurierem. Więc jakby no wszystko ma swoje plusy i minusy. Ja się cieszę, że nie mieszkam w Warszawie, bo nie lubię Warszawy generalnie. Natomiast no to, że nie pojawiam się na tych wszystkich spotkaniach bardzo często, a często się nie pojawiam, bo po prostu no nie mogę. No jakby no mam inne obowiązki w domu, mam rodzinę, mam dzieci. No moi koledzy często nie mają dzieci albo nie mają rodzin, no to mają pełną frywolność, że mogą sobie jednego dnia polecieć tam do Dubaju. Może to teraz tak średnio popularne, ale mogą sobie polecieć do Dubaju, do Paryża, do Madrytu czy do Barcelony i jeszcze w międzyczasie sobie pójść na konferencję w międzyczasie w Warszawie. Ja tego komfortu nie mam. No i bardzo często też przez to dostaję później telefony, tak? Bo, no bo taka jest polityka, że dostają ci, którzy są na konferencji, a ci, którzy nie są, dostają później, jeżeli zostaną. Bo bardzo często jest tak, że na przykład jest 30 telefonów na dzień dobry, ale 30 osób się pojawia na konferencji czy tam na siadanku prasowym, no to ten telefon zostaje rozdysponowany, ja dostaję w drugiej turze. Jakby nie ma się tutaj obrażać, po prostu taka jest polityka firmy i tak to wygląda, no i jakby nie mam tutaj żadnych obiekcji co do tego. Natomiast no, mam poukładane mniej więcej w głowie, w kalendarzu, jak to wygląda, jeżeli chodzi o poszczególne testy. Oczywiście czasami zdarzy się coś tam nieplanowanego, więc staram się też trzymać tego, że w środę są te techniusy. Takie widzieliście przez to, że Samsung był, teraz mi się przesunęły te techniusy. Ale mam też jakby zaplanowane, że nie chcę robić częściej niż raz na 2 tygodnie jakiegoś robota sprzątającego. Miałem ponad tydzień temu Dreamy, teraz mam kolejnego robota, mogę zdradzić, że Roboroka, który jest bardzo, bardzo spoko i też w międzyczasie sobie go testuję, ale to mówię, staram się robić raz na 2 tygodnie, żeby nie było częściej, bo wiem, że nie każdy to lubi, dużo osób przychodzi tutaj jednak po telefony, staram się oczywiście w pierwszej kolejności zajmować telefonami. No i też jest masa rzeczy, jeszcze mam zaległe słuchawki, jedne nagrane do zmontowania, do wypuszczenia, mam jeszcze już gotowe, w sensie one są już do zmontowania tylko. I mam jeszcze jedne słuchawki, które już też skończyłem, czyli Huawei'owe FreeBuds T5 Pro, które też muszę jeszcze nagrać, bo jeszcze nie zdążyłem, więc no mam dużo rzeczy, dużo zaległości i tak dalej, no i nie zawsze to wszystko tak idzie, jakbym chciał, płynnie, więc nie zawsze wszystko jestem w stanie też zrobić na, powiedzmy, na deadline. Jako było najmniej przyjemne doświadczenie, jakie miałeś jako tech youtuber, coś, co zapadło ci w pamięć i odwrotnie, jakie było najbardziej przyjemne doświadczenie. Najmniej przyjemne to jest wtedy, kiedy rzeczywiście no, jakaś firma udaje, że nie wiem, była firma, która, bo jakby te firmy wszystkie, które tam są od telefonów, chociażby obsługują agencję i zmienia się agencja albo zmienia się jakaś jedna osoba w agencji, która z jakiegoś powodu, nie wiem, może personalnie, nie, nawet nie, że ci nie lubi, tylko po prostu zna prywatnie inne osoby, które lubi bardziej i wtedy, nie wiem, wszystkie te osoba czy te osoby no jakby są wszędzie, w pierwszej kolejności dostają sprzęty, w pierwszej kolejności są zapraszane, w pierwszej kolejności mają jakieś współpracę i tak dalej. No i chyba to jest takie najbardziej przykre, że na przykład z niektórymi firmami miałem bardzo dobry kontakt, zmieniła się właściwie tylko agencja, więc tylko osoby odpowiedzialne i jakby obrót spraw był taki, że przestałem dostawać telefony, przestałem dostawać informacje w ogóle o informacjach prasowych, nie mówiąc już o jakichś tam wyjazdach, bo ja bardzo dużo odmawiam wyjazdów. Ja już w tym roku odmówiłem 2 wyjazdy do Stanów Zjednoczonych i co najmniej 2 wyjazdy gdzieś tam takie zagraniczne, które były. No po prostu nie mam na to czasu, tak. Ja mam rzeczy ważniejsze niż tam pojechać. Gdyby to był wyjazd na jeden dzień na konferencję, to spoko dla mnie. Ja jestem w stanie się przemęczyć, że jadę na jeden dzień i wracam. Ale jeżeli to jest rozłożone na 3 albo 5 dni, bo tam jest jakaś tam wycieczka, no to ja na to niestety nie mam czasu, tak? Bo ja wycieczkę wolę zrobić sobie z rodziną, a tydzień w domu to jest dla mnie taki disaster, powiedzmy, organizacyjny. Natomiast to są takie najmniej przyjemne momenty, że po prostu nagle ktoś udaje, że ciebie nie ma. Najbardziej przyjemne momenty to zdecydowanie wtedy, kiedy prywatnie odzywają się do mnie ludzie, powiedzmy z firm, i mówią, że Robert, odnośnie twojej uwagi w recenzji, dostaliśmy feedback od producenta, że uwzględnią to w kolejnej aktualizacji, w kolejnym urządzeniu i tak dalej. To jest najmilsze. W sensie, że faktycznie oprócz tego, że oglądają to ludzie, którzy są, powiedzmy, oglądają chwilę dłużej, tak, interesują się, chcą kupić, nie chcą kupić, po prostu lubią mnie albo dla zabicia czasu, przypadkiem trafili, to są ludzie, którzy jakby decydują o tym, jak wyglądają te urządzenia, i oni to oglądają i mówią, że hej, to jest bardzo fajny tam tip, bardzo fajny feedback, że tak masz, i rzeczywiście pomyślimy o tym, żeby to wprowadzić. To jest najmilszy moment wtedy, kiedy rzeczywiście ktoś docenia to, że pod względem, nie wiem, czy technicznym, konstrukcyjnym, czy software'owym, uważam, że powinno się zrobić coś lepiej. A tak jak wiecie dobrze, już też mówiłem to kilka lat temu, ja nie oglądam recenzji innych youtuberów, nawet kolegów z Polski czy koleżanek, po to, żeby się nie sugerować, więc zawsze mój test nawet może czegoś tam zabraknąć, ale ja zawsze robię swój test w oparciu o swoje jakby doświadczenia i żeby się nie sugerować, więc tym bardziej się cieszę, że powiedzmy moje jakby przemyślenia czasami się jakby sprawdzają i to jest bardzo, bardzo miłe. Kiedy życie wraca do normy przy 2 dzieci? Wiesz co, ja naprawdę nie mogę narzekać. Moje dzieciaki są fantastyczne. Oczywiście jeden jest młodszy, bo ma tam 5, właściwie zaraz 6 lat. Starsza ma 9, więc ona jest już tam taka, że się sama ogarnie właściwie cała. Ten 6-latek też tak na dobrą sprawę, bo on mocno ciągnie w stronę tej starszej. Przez to, że ona jest starsza, to on też chce wszystko sam robić. Ale no on, ja po prostu, mi jest ciężko odmówić to, żeby z nimi spędzić czas, czy nie wiem, czy rowery, czy spacer, pójście na plac zabaw, granie w gry, powiedzmy planszowe, czytanie razem, jakieś tam wspólne zabawy gdzieś tam na ogrodzie i tak dalej, to jest dla mnie super sprawa, więc ja nie umiem im tego odmówić. Natomiast fakt jest taki, że no chociażby teraz mieliśmy ferie takie, no po prostu były ferie w Wielkopolskim i no u nich to jest tak, że jak poproszę i wiem, że oni wiedzą, że ja muszę coś tam zrobić, dokończyć, to oni mi dadzą czas, zajmą się sobą. Oni naprawdę, myślałem, że przez te 2 tygodnie będą mieli siebie dość, ale potrafili się naprawdę absolutnie fantastycznie bawić, więc ja naprawdę nie mogę na moje dzieciaki narzekać, oni się super z sobą zajmują i potrafią się razem pięknie bawić. Wiadomo, no każdy ma też swoje, gdzieś tam no, jeden się obrazi na drugiego, drugi na pierwszą, ale ja uważam, że no poza może tym, że chciałbym trochę więcej popodróżować teraz samochodem, to wiem, że mój młody tak niespecjalnie lubi dłuższe podróże, więc podejrzewam, że to jeszcze takie 2 lata za nią on będzie tak, że już będzie mu to wszystko jedno, że jak go wsadzę do samochodu, to wszędzie pojedzie, to może tyle, ale tak to uważam, że super. Ja nie mam problemu, my lataliśmy z dzieciakami w ostatnich latach na wakacje, gdzieś tam jeździliśmy nad morze też polskie, bo lubimy, wyjeżdżamy gdzieś tam, może w góry nie byliśmy, bo jakby Nie, mnie nie było jeszcze okazji, ale naprawdę nie mogę narzekać. Co posiadałby twój idealny smartfon? Masz nieograniczone środki, możliwości, zakładam, że wszystko działałoby idealnie. Co wybierasz? No to wybieram jakby ekosystem, żeby w pełni działał z Maciem i z galeriami i tak dalej, żebym mógł powiedzmy komunikować się i mieć wszystkie zdjęcia i FaceTime'a i to wszystko, co jest takie mega wygodne, o czym nie pamiętam, AirTag i tak dalej. Chociaż oczywiście no, wielu producentów ma swoje rozwiązania jakby dodatkowe, ale chciałbym, żeby to było spięte, no bo mam bardzo dużo rodziny, która ma iPhone'a, więc to byłoby wygodne, które ma hardware Vivo X300 Pro, baterię z Oppo Find X9 Pro, nakładkę z One UI od Samsunga, i funkcje iPhone'owe, tak? I aparat Vivo X300 Pro, czy tam, no, albo Ultry, które nadchodzi, więc to jest taki mój miks, tak? Który byłby fantastyczny. I nic więcej nie potrzebuję, naprawdę. Są fantastyczne urządzenia, tak skleić wszystko w jedno byłoby świetnie. W jakie teorie spiskowe wierzysz? Znaczy, że nie jest tylko teoria spiskowa, nie chodzi mi o politykę, bo wiem, że nie poruszasz tutaj tego tematu, a bardzo interesuję się polityką wbrew pozorom. Ale że na przykład na Antarktyce są bazy UFO albo światom rządzą reptilianie, coś takiego z góry. Dzięki, mam nadzieję, że pytania się podobały. Pozdrawiam serdecznie. Dzięki, naprawdę bardzo fajny zestaw, taki przekrój wszystkiego. Odnośnie tych takich spiskowych teorii, no to przyznam szczerze, że bardzo często zastanawiam się, czy na przykład fakt jest taki, że nie ukrywają czegoś tam w Area 51, bo jednak jest to taka tajemnicza baza, są rzeczy poukrywane, są jakieś dziwne transporty, ludzie nagrywają i w ogóle. Ciekawe, co tam jest, czego na przykład nie możemy zobaczyć, tak? Jak głęboko ta baza jest w ziemi, to jest jedna rzecz. A druga jestem, zastanawiam się, czy ludzie, którzy żyją w tych miejscach takich odosobnionych, gdzie właściwie są poza światem jakby cywilizacji, wiecie, że tam no, są te wyspy, gdzie ludziom się nie przeszkadza, że się rozwijają tak, jak się rozwijali ileś set tam czy tysięcy lat temu. Czy jednak nie jest tak, że ktoś tam na przykład podgląda ich, tak? W sensie, czy nie ma tak, że próbują zobaczyć, jak tam na przykład ludzie żyli właśnie bez kontaktu z cywilizacją, ale podgląda jednak nasza cywilizacja ich. Jestem ciekawy, czy tak jest, bo to było interesujące. No i to właściwie chyba tyle. No może jeszcze ewentualnie, czy są jakieś takie rzeczywiście starodawne rodziny, które rządzą światem albo rządzą powiedzmy danymi krajami, które trzymają w ryzach i tak dalej. To tyle. Dzięki. Dziura ozonowa, serio, wierzysz w takie rzeczy? No, dobra. Mewolunta, słuchaj, temat nawilżaczy i tych wszystkich aplikacji to nieźle napompowany balon. Rozmawiałem z serwisantem i potwierdził moje przypuszczenia. Czujnik zużycia filtra to zwykły licznik czasu, a nie żaden inteligentny pomiar. Prosty test. Jeden nawilżacz na wodzie demineralizowanej, drugi na krańcówce. Oba na przykład po 500 godzin krzyczą wymień filtr, choć ich stan jest skrajnie różny. To jest robione pod sprzedaż filtrów. Tak, no oczywiście, no jasne, natomiast no, różnica między filtrem, między oczyszczaczem, czy tam, który pracuje w ciągu roku, pół roku, a drugi tylko miesiąc, no na pewno też w zużyciu tego filtra będzie. Chociaż przy założeniu, że mamy to samo środowisko, no bo jeżeli ten przez miesiąc nawet by pracował w skrajnie trudnym środowisku, a ten przez pół roku w normalnym, świetnym środowisku, no to wiadomo, że korzyść będzie tego, który pracował dłużej, ale w lepszym środowisku. Dla mnie Apple HomeKit i Matter mają tu mierzącą przewagę. Oj, przepraszam. W aplikacji Hue jesteś wiązany do jednej marki, a w HomeKit wspinasz zarówkę Hue z przyciskiem z IKEA i to po prostu śmiga. Aplikacje procentów to często absurd. Tak, no pokazywałem ostatnio te gniazdka Hamy, one są bardzo fajne, bo właśnie są na Matter, więc to jest wygodne, że możesz sobie je spiąć ze wszystkim. Ja obecnie nie korzystam z żadnego ekosystemu. W sensie jakby odpiąłem się. Teoretycznie powinienem być na HomeKicie, biorąc pod uwagę chociażby głośniki, tak? Bo szkoda mi tych głośników, że jakby ich nie używam. Ale fakt jest taki, że jakby no po przeprowadzce mam dom taki, który mam wszystkie rzeczy powiedzmy wpięte w jednej aplikacji tej Gira i mam kilka rzeczy związanych z kamerami, z dzwonkiem, wideodzwonkiem i bramą i tak na dobrą sprawę tyle. Resztę rzeczy ogarniam sobie właśnie przez takie gniazdka albo te, albo Hamy, albo Tapo i działa to naprawdę bardzo dobrze. Jestem mega zadowolony, bo wszystko mam w kilku aplikacjach właściwie i działa bezproblemowo. Hion Hire, żeby połączyć pralkę z telefonem, i tak musisz podejść fizycznie, nacisnąć przycisk. Gdzie tu sens? Staddle form, info o braku wody dostajesz, gdy jest 0%. Jak jesteś w pracy, co z tym zrobisz? Powinna być rezerwa jak w aucie. No to nie wiem, no ja mam, ale fakt jest taki, że rzeczywiście w przypadku ja mam Boscha, to też muszę mieć włączoną. Ale na przykład wtedy, jak włączysz urządzenie, to na przykład wyskoczy ci po zakończonym cyklu, że na przykład kończy się już detergent gdzieś tam do tej dozującej, więc no, nie wiem, nie są to jakieś takie nie wiadomo jakie informacje, ale na przykład odliczanie czasu chociażby do tego, kiedy kończy się pranie czy suszenie, bo ja mam pralkę i suszarkę i to jest dość wygodne, że nie muszę chodzić tutaj i sprawdzać, czy jeszcze się suszy, czy nie, tylko mogę sobie w aplikacji sprawdzić. Chociaż z drugiej strony przyznam szczerze, że na przykład połączę, bo z takim zamysłem kupowałem pralkę i suszarkę z tej samej serii Boscha, to połączenie pralki i suszarki, żeby suszarka automatycznie wykrywała, jaki jest sad i dobierała program do suszenia, bez sensu. W sensie rozłączyłem to, bo to nie działało dobrze. Za krótkie były te cykle suszenia. Zawsze włączamy na jakiś tam tryb taki, który trwa ponad 2 godziny, żeby automatycznie tak od 2 do 3 godzin sobie dobierał i tak to wygląda. Więc no, są pewne technologie, które są takie, powiedzmy, mocno przestrzelone. Kiedyś taki Dyson działał świetnie bez żadnych aplikacji, bo miał porządne czujniki na obudowę. Dzisiaj najbliższa rzecz pokazuje dane w apce, ale to są dane tylko z miejsca, w którym stoi urządzenie. Żeby to miało sens, musisz mieć wsparcie dla materii zewnętrznej, czujniki w różnych punktach pokoju. No tak, to też prawda. Podsumowując, mamy za dużo aplikacji, każda drenuje baterię w telefonie, dlatego ludzie muszą ładować telefony po kilka razy dziennie, a i tak żaden procent, nawet Samsung, nie ma wszystkiego w ofercie. Zamiast instalować 20 różnych apek, lepiej iść w jeden otwarty standard. Tak jest moje zdanie. Za dużo w tym marketingu, a za mało realnej technologii. Tak, tylko problem jest taki, że na przykład później, na przykład, nie wiem, w aplikacji, która jest do obsługi wszystkiego, nie zawsze masz wszystkie te rzeczy, które masz normalnie w aplikacji producenta. I to jest ten problem, że o ile, okej, okay, część rzeczy jest, włącz, wyłącz, jakieś tam dwa czujniki, natomiast, i nie wiem, automatyzację możesz sobie zrobić, natomiast na przykład dodatkowe funkcje odnośnie, nie wiem, żywotności filtrów już w tej aplikacji, już są tylko w aplikacji, ale nie ma, powiedzmy, w tym środowisku domowym, gdzie masz podłączony typomater. I to jest ten problem, że nie wszystkie dane jeszcze są tak stricte wyrzucane bezpośrednio, niestety. Me Voluntas, cześć, jeszcze raz, z tymi wszystkimi aplikacjami do smart home, to jest jedna wielka ściema. Rozmawiałem z ludźmi od nawilżaczy i potwierdzili to, co podejrzewałem. A nie, to jest to samo. Tylko, a czemu tak kilka razy? To jest to samo, tylko inaczej napisane. Ernest Michał, w materiale o smart gniazdkach powiedziałeś, że porzuciłeś kiedyś Google Home na rzecz Apple HomeKita, a teraz HomeKita już też nie korzystasz. W jaki sposób w takim razie obsługujesz swój smart dom? No, mam aplikację Smart Gira. To jest akurat, ja po przeprowadzce miałem w domu, mam wszystko podłączone pod jeden system, czyli mam oświetlenie, temperaturę, żaluzje i no, te wszystkie rzeczy mam, czyli włączone, czy bramy i tak dalej, mam wszystko w jednej aplikacji, więc tam wszystkim reguluję. Nie mam oczywiście, nie wiem, rozwiązań takich jak, nie wiem, inteligentny kocioł, który mógłbym też tam wpiąć, ale na przykład jest tam pogodynka, więc on się automatycznie wyłącza, jak jest ciepło. A odnośnie grzania wody, to tak jak mówiłem, rozwiązuję sobie to albo taką wtyczką Hama, albo Tapo, która też ma trochę więcej historii zużycia na przykład, ale działa bardzo podobnie, czyli po prostu widzę, że słońce świeci, że produkuje powyżej 2 kW na dachu, no to włączam sobie ogrzewanie wody i już grzeję sobie. Jeżeli widzę, że mam baterii więcej, to mogę włączyć sobie już nawet to wcześniej. Więc tak mniej więcej to tego. Jedno wejście w ciągu dnia, a wyłączam zawsze grzanie wody po zachodzie słońca. Woda jest na tyle gorąca, że ona tam do północy spokojnie wytrzymuje z wysokim stanem. I wszystkim w domu to tak na dobrą sprawę wystarcza. Smykonic, super, że będziesz stosował Pixel 10, ja chcę zmienić żonie 7a na 10a czerwonego. No ja mam tego takiego czerwono-różowego. Tylko przy sprzedaż na słuchawkach tak to nie bardzo mnie zainteresowało. Słuchawek nie potrzebuję, mam Pro 1.2 od Google, a sprzedaż to nie łatwa sprawa z takim sprzętem. Poczekam na twój test 10a, aż stanie poniżej 2000. Pozdrawiam. No, myślę, że to będzie sensowne. W sensie to jest tak mało zmian w tym urządzeniu, może tam kosmetyka, że nie ma się co spinać, tak? W sensie tu każdy tydzień myślę, że będzie robił robotę i będzie zawsze urządzenie troszeczkę tańsze. Arkadiusz Wargowski. Hej Karol, od 4 miesięcy korzystam z iPhone 17 Pro i mogę powiedzieć, że jestem mega zadowolony z użytkowania telefonu. Porównanie z poprzednim iPhone'em 13 Pro, jak dla mnie progres, czy to względem, czy to robienie zdjęć i wideo, jest duży, o to chodziło. Życzę Ci dalszych sukcesów w tej branży, bo cenię Twoją wiedzę na temat elektroniki i nieraz w Twoich recenzjach podjąłem decyzję kupna nowego smartfona. Dzięki wielkie. I to są najmilsze zawsze słowa. I też potwierdzam, w sensie uważam, że się tym, pomimo tego, że nie jest jako jakoś wybitnie, nie wiadomo, jaka fantastyczna seria pod względem jakości wykonania i tak dalej, ale ogólnie to są naprawdę bardzo dobre smartfony. Nie mam problemu żadnych bateryjnych z 17 Pro czy 17 Pro Maxem, ogólnie z całą serią. Nie mam problemów żadnych z zacinaniem. Przy obracaniu ekranu czasami coś tam zawiesi się, powiedzmy takie jakieś zwolnienie występuje, ale generalnie naprawdę bardzo dobrze. Nie mam problemu z temperaturami, coś co mnie doprowadzało do szału przy poprzednich iPhone'ach i naprawdę są bardzo wytrzymałe, bo nie widzę też specjalnie dużo takich głębokich rysek. Jakieś tam mikroryski są, ale wydaje mi się, że te ekrany też poprawili. Jest naprawdę bardzo dobrze. Aparatowo jest, no, myślę, że spoko, tak? W sensie wideo jest super w iPhone'ach, to jest bez dwóch zdań taki game changer, ale fakt jest też taki, że urządzenie ogólnie spisuje się bardzo dobrze. Nie jest może wybitne w niczym, ale no, mało jest też takich telefonów, które są wybitne teraz we wszystkim na dzień dobry. Więc potwierdzam. Arkadiusz jeszcze raz, a też mogę dodać, Robercie, że mój pierwszy smartfon to był S Plus w 2011. O Boże, wtedy były te Advanced Plusy i tak dalej, fakt. Drugi był też S3 kupiony w czasie premiery. O, tak, no to były tak olimpijskie wtedy premiery były. Potem miałem LG G3, P9, Xperia XZ, a na koniec mojej historii z Androidem był Samsung Galaxy S20. I wspominałem go jako najlepszy mój wybór na 3 lata i potem go dałem mamie i od zeszłego roku chodzi bez problemu. I na koniec, jak S20 się zepsuł, to sprezentowałem mamie w czasie przedsprzedaży, zamówiłem S25 Ultra. Od dokładnie roku jest mega zadowolona i dodam, że ten mój poprzedni iPhone 13 Pro trafił w ręce mamy i teraz ma dwa telefony i może porównywać system zdjęcia i filmy, a głównym jej urządzeniem jest Samsung, a iPhone to taki dodatkowy. A ja Ciebie pozdrawiam, moja mama też Ciebie pozdrawia, też zaczęła oglądać Ciebie na YouTube. Dzięki wielkie. Bardzo pozdrów również mamę. Pozdrawiamy, mamo. Fajnie. Ja uważam, że też to jest najlepsza opcja, żeby zawsze dać drugie życie telefonowi. U mnie też właściwie wszystkie telefony gdzieś tam poszły po rodzinie, więc większość rodziny, którą tutaj taką blisko mam, to zawsze ma po mnie telefony i jak ja je zmieniam jakieś, to też powiedzmy one gdzieś tam wędrują dalej. Konrad, Realme 16 Pro Plus czy GT7? Pozdrawiam. Chyba nie mogę jeszcze tak mówić o tym, bo jeszcze nie zeszło tam powiedzmy takie embargo, więc muszę poczekać. Kokix, witaj Robercie, jak mógłbyś przetestować, jak wygląda powiadomienie i ogólnie działanie stosowanie zegarków Android z iOS? Podobnie działa to jakiegoś czasu z nowym iOS-em, jakiś szorcik. Okej, postaram się, tylko że muszę dorwać jakiś zegareczek, powiedzmy androidowy, więc jak będę miał, to oczywiście dam znać. Szymon Stokosa. Robert, fajnie gdybyśmy przy okazji aparatów podawał również rozmiary matryc. Myślałem, że to nawet ważniejsze. Okej, dobra, postaram się. Przy najbliższej recenzji, może nie tej, którą jakąś tam już jedną mam nagraną, ale od kolejnej będę podawał. Okej? Zerterowski, czy Robert, bardzo cenię Twoją twórczość. Nie wiem, czy mnie kojarzysz, ale parę razy zadawałem tutaj pytanie. No, kojarzę. Na które świetnie potrafiłeś mi odpowiedzieć czasami, że tak powiem, kiwając głową, niekoniecznie mówiąc, jeśli wiesz, o czym mówię. Stoję przed decyzją zakupu nowego S26 Ultra. Chodzi o konkretnie o wersję Ultra. Kiedyś poradziłeś mi, żeby spróbować Vivox 200 Pro, którego jestem obecnie zadowolony, mimo mam ochotę przejść na Samsunga, bo bardzo podoba mi się software, ale wolę poznać najpierw Twoje zdanie, aby nie, o ile wydać pieniądze niepotrzebnie, bo to jest oczywiście patrząc na zmianę w miarę nowego Vivo na S26 Ultra, a bardziej czy nie poczuję downgrade'u. Mam zegarek Samsunga i słuchawki i wydaje mi się, że to kolejna rzecz przemawiająca nad przejściem, ale mimo to wolę poznać Twoją opinię. Dziękuję Ci bardzo za radę, za to, że dajesz ludziom możliwość zadawania takich pytań, bo chyba jesteś jedynym twórcą, który rzeczywiście coś takiego robi i odpowiada cyklicznie. Staram się, może nie zawsze co tydzień, ale to jest ta góra 2 tygodnie. Natomiast pytanie, no bo aplikacje od Samsunga można sobie oczywiście pobrać na inne telefony, więc jakby dostęp do wszystkich funkcji pewno będziesz miał. Nie jest to problem. Czy są jakieś wybitne funkcje dla tych urządzeń, które są Myślę, że nie ma, bo od momentu, kiedy zegarki są, bo ty masz zegarek Samsunga i słuchawki, jeżeli to są w miarę nowe, no to no one są na Androidzie, więc na każdym Androidzie będą działały tak samo, jeżeli chodzi o zegarek, słuchawki, no dowolnie będą się komunikować, może nawet jakieś inne kodeki by zadziałały tutaj, chociaż nie wiem, wątpię, oni cały czas mają te SBC. Znaczy, czy to jest jakaś wielka, czy będzie jakaś to wielka różnica, no nie wiem, no przyznam się, że uważam, że jednak chyba to, znaczy oczywiście pod względem aparatu od razu ci mówię, że S26 Ultra nie pobije X200 Pro, tak? X200 Pro będzie pewną lepszym aparatem, tak ogólnie rzecz ujmując. Natomiast ogólnie, jeżeli chodzi o software, no to S26 Ultra będzie przyjemniejszy, bo to jest naprawdę fantastyczna nakładka, wygląda teraz bardzo fajnie, działa to wszystko świetnie. Tych wszystkich funkcji AI, jeżeli ktoś się lubi tym bawić, to jest na pokładzie bardzo dużo. Nowe bajerki, no jest to bardzo spoko. Nie mówię, że to jest jakiś game changer, więc pod względem aparatu na pewno nie, ale pod względem funkcjonalności takiego urządzenia i nie pod względem baterii pewno, no bo na razie mam dobre wyniki, ale to telefon się rozgrzewa jeszcze. Nie wiem czym, bo musisz kupę kasy wydać, żeby dołożyć, żeby wymienić tego X200 Pro na tego S26 Ultra, tak zupełnie szczerze. Chyba, że chcesz skorzystać jeszcze z programu Odkup i tam X200 Pro jest wycenione jakoś super i jeszcze oddasz jeszcze jakieś inne urządzenie i faktycznie wymiana tego na tego S26 Ultra nie będzie taka droga. No to śmiało i zerknij, jak to wygląda. Natomiast tak, żeby wymienić i zestawić oba urządzenia, no to ja bym tutaj mocno jednak się zastanowił, bo to jest kupa kasy, tak zupełnie szczerze. Super materiał nagrywasz, zawsze chętnie oglądam. Ciekawość, jakiego oprogramowania używasz do dynamicznego generowania napisów w shortsach. Nie używam żadnego dodatkowego oprogramowania, to jest po prostu aplikacja TikTokowa, tak więc to tam wbudowana jest i działa to spoko. Kunolis, zrób porównanie S26 do Pixela 10 Pro, będzie bardzo ciekawe, oczywiście na korzyść Google, no i Pixel zauważalnie tańszy. Jeżeli będę miał powiedzmy S26 podstawową, to jak najbardziej pewnie. Piotr Jałow, przepraszam. Cześć Robercie, chciałbym, żeby na rynku pokazał się odkurzacz samomyjący z funkcją padów, zamknięty w pojemniku na zasadzie pralki, że pady same się myją, bo to teraz jest to naprawdę podłoga tylko marza, a nie myje. Czyli więcej rozumiesz, o co mi chodzi. Tak, no, znaczy, jeżeli dla ciebie pady mopujące za mało myją, chociaż one są wysokoobrotowe i rzeczywiście potrafią domyć jakieś tam brudy, więc to nie jest tak, że nie, no to rolka albo trak, tak? Czyli wałek, który się obraca, bo on wtedy zbiera rzeczywiście dużo lepiej i tu jakby jest niepodważalne. Żadne rozwiązanie z padami nie będzie tak dobre jak rozwiązanie z rolką albo z trakiem, czyli z gąsienicą. Zastanawiam się nad kupnem smartwatcha i tak naprawdę wybrałem dwa i nie wiem, który wybrać. Huawei Watch 5 Active 46 czy Samsung Watch Ultra. Zależy do jakiego telefonu. Mam Galaxy Watcha 6. Pytanie do jakiego telefonu, bo jeżeli to jest Samsung, to wybrałbym Watcha Ultra, bo tam jest kilka bajerów, jeżeli inny telefon, to pewno Watcha 5. Irytuje mnie w tym zegarku, że trzeba ładować go w zależności od użytkowania, jak się użytkuje intensywnie to raz dziennie, a jak rzadziej to dwa. Czy orientujesz się ile... No, ale to jest jakby taka domena większości zegarków, tak? No to Huawei jest jakby nielicznym, który pozwala na to, że właściwie możesz tam na tydzień zapomnieć o ładowarce. Irytuje mnie w tym... Czy orientujesz się... Ile Huawei na zegarki daje aktualizacji lat? Przyznam się, że nie pamiętam tak z głowy. Musisz zerknąć na stronie, niestety. Sorki. Co do Huawei nie ma Androida i to mnie chętnie zniechęca. Czyli zniechęca. Chyba, że mógłbym polecić inną firmę, która ma dobre czujniki, tak jak Huawei ma ILT oraz dobrą baterię. Z tych, które miałem ostatnio, takie... Znaczy... Jeżeli chodzi o baterię taką tydzień plus, no to tylko chyba Garminy wchodzą w grę, jeszcze ewentualnie Amazfity, tych, które są takie konkurencyjne. Reszta to wszystko trzyma zdecydowanie krócej. Twoim zdaniem najlepszy telefon, tu robi najlepsze zdjęcia, ma największą baterię, jest na Snapdragonie, cena 3-4 koła. Za 3-4 koła najlepszy? Znam szczerze, że nie wiem, co bym wybrał za 3-4 koła. Nie wiem, pewno poszedłbym jakiegoś rocznego flagowca, żeby mieć święty spokój i byłby na pewno bardzo dobrym. Czyli nadal jakieś X200 Pro, nadal może jakieś Oppo z zeszłego roku, coś ten deseń. Jakbyś polecił słuchawki do uszne lub do kanałowe takie, żeby ciszały bardzo dobrze otoczenia 4-600. No to ostatnio testowałem od Oppo, podejrzewam, że Soundcore też można w tej cenie spokojnie dostać jakieś, no może jakieś takie roczne właśnie FreeBuds, czy tam dwuletnie właściwie FreeBuds 4 Pro, jakieś no coś ten zasej bym szukał. Czy jest jakaś kontakt do Ciebie oprócz YouTube'a, bo znaczy nie, no myślę, że tutaj można pisać ewentualnie na X-ie, czasami też odpowiadam, ale pytań jest bardzo dużo i nie zawsze mam na to czas, więc wybaczcie, jeżeli tak to wygląda, ale no staram się jak mogę, dlatego jest to Q&A, które myślę, że jest takie no mocno komunikatywne. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to zapraszam tutaj zawsze i widzimy się za tydzień lub też za dwa. Dzięki bardzo, trzymajcie się, pozdrawiam, pa pa. A miłej niedzieli oczywiście, naturalnie.